radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Pneumatologia patrystyczna poprowadzi ksiądz profesor Antoni Żurek. Czy można wskazać jakieś szczególne i oryginalne elementy pneumatologii ojców Kościoła?
Naturę Ducha Świętego próbowano wyjaśnić na dwa sposoby. Pierwszy polegał na wymienieniu jego określeń. Oczywiście odwołano się w tym przypadku do tekstów biblijnych. Wielki katecheta starożytności, święty Cyryl Jerozolimski, w katechezie tak przedstawił osobę Ducha Świętego. Zwie się duchem prawdy, gdyż Zbawiciel mówi, gdy przyjdzie on, duch prawdy. Zwie się pocieszycielem, bo Zbawiciel powiedział, jeżeli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Zwie się również duchem Bożym, jak napisano, ujrzałem ducha Bożego, który stąpił. Zwie się duchem Ojca, jak mówi Zbawiciel, nie jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch Ojca waszego, który mówi w was. Nazywa się Duchem Pańskim, bo powiedział Piotr, dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Świętego? Zwie się Duchem Bożym i Chrystusowym, jak pisze Paweł, nie jesteście w Kościele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży was mieszka, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Zwie się Duchem Syna Bożego, jak napisano, ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha Syna swego. Również duchem Chrystusowym się zwie, bo napisano, niejaki to czas wskazywał działający w nich Duch Święty. Koniec cytatu Cyryla Jerozolimskiego. Bynajmniej nie są to wszystkie imiona Ducha Świętego, jakie potrafił wymienić nawet ten ojciec Kościoła. Inni dodawali jeszcze dodatkowe. Często były to określenia bardzo zaskakujące. Te imiona, czy też biblijne określenia ukazywały coraz to inny aspekt trzeciej osoby Trójcy Świętej. Drugi sposób wyjaśniania tajemnicy Ducha Świętego polegał na bardziej spekulatywnej prezentacji natury Ducha Świętego, również w oparciu o teksty biblijne. Dobrym przykładem w tym względzie jest na pewno święty Augustyn, który o Duchu Świętym mówił oraz pisał dużo i często, a jego pneumatologia uważana jest za oryginalną i pogłębioną. Ten teolog w jednym ze swoich pierwszych, poważniejszych wystąpień wskazał na dwa rzeczowniki, które jego zdaniem można traktować jako imiona właśnie Ducha Świętego. Są to według niego terminy dar i miłość. Nazwanie Ducha Świętego darem ma swoje uzasadnienie biblijne. W niektórych tekstach jest wprost on nazywany darem Bożym. W liście do Rzymian z kolei jest powiedziane Duch Święty został nam dany, co oznacza to samo. Podobny sens mają teksty mówiące o dawaniu Ducha Świętego albo o obdarowywaniu nim ludzi. Takich miejsc sam święty Augustyn mógł wskazać sporo w Piśmie Świętym, chociaż jednocześnie przypominał o konieczności zachowania dużej ostrożności, bo nie każdy tekst biblijny mówiący o darze lub o dawaniu odnosi się do Ducha Świętego. Celna interpretacja w tym względzie jest zadaniem egzegety. Mając na uwadze to ostrzeżenie, można zająć się tekstami, w których Duch Święty jest przedstawiany jako dar. Skoro Duch Święty jest nazwany darem i jest dawany, to na tej podstawie możemy dużo o nim powiedzieć. Wprawdzie nie odnosi się to ściśle do jego natury, ale ukazuje relację Ducha Świętego do pozostałych osób boskich oraz do stworzeń. Co to oznacza w szczegółach? Święty Paweł we wspomnianym co dopiero liście do Rzymian napisał, że ten dar, czyli Ducha Świętego, otrzymaliśmy od Ojca, ale do apostołów Chrystus powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Z tego wynika, konkluduje święty Augustyn, Duch Święty jest darem zarówno Ojca, jak i Syna. Pochodzi zatem w jakiś sposób od nich obydwu. Jednocześnie inne teksty biblijne mówią, że jest nam dawany dla naszego uświęcenia i w tym sensie otrzymał go nawet Chrystus w chwili wcielenia. W efekcie Chrystus nie tylko dał Ducha Świętego jak Bóg, ale także go otrzymał jako człowiek. To tylko niektóre konkluzje świętego Augustyna wynikające z nazwania Ducha Świętego darem. Drugie preferowane przez świętego Augustyna imię Ducha Świętego to miłość. Wprost nigdzie w Piśmie Świętym Duch Święty nie został tak określony. Są jednak teksty, które uważnie egzegetowane mogą do takiego wniosku wprowadzić. Skoro bowiem Bóg jest miłością, jak mówi Pismo Święte, i miłość Boża, jak mówi inny tekst Pisma Świętego, jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, to można wnioskować, że Duch Święty jest miłością. Podobny wniosek wypływa z faktu połączenia niekwestionowanej prawdy, że Duch Święty odpuszcza nam grzechy z tekstem, w którym jest mowa, że miłość zakrywa grzechy. U świętego Piotra tak jest. Również z pojęcia daru można podobny wniosek wyciągnąć. Przecież, jak utrzymuje święty Augustyn, nie ma doskonalszego daru Boga niż dar miłości. Dlatego nie z innych racji Duch Święty w sposób właściwy jest nazwany darem, ale tylko z racji miłości. Przez dar należy rozumieć właśnie miłość, która doprowadza do Boga, a bez której żaden inny dar nie doprowadza. Koniec cytatu z Augustyna. W oparciu o tego typu argumenty i wnioskowania zasadne zdaje się być, zdaniem świętego Augustyna, nazwanie Ducha Świętego miłością. Takie rozumienie Ducha Świętego dobrze zdaje się tłumaczyć tajemnicę Trójcy Świętej, a więc dotyka jego natury. Bo jeśli mówimy o miłości, to zawsze musi być jej źródło, czyli ten, kto kocha. W przypadku Trójcy Świętej jest nim Ojciec. Jest również przedmiot miłości, co w tym przypadku może wskazywać na Syna. I jest właśnie ta relacja, jaka ich obu łączy, czyli miłość, czyli Duch Święty. Jest to, odwołując się znów do świętego Augustyna, miłość substancjalna i współsubstancjalna obu. Ta miłość łączy wewnątrz całą Trójcę Świętą. Na zewnątrz, czyli w stosunku do stworzeń, ta sama miłość, już jako miłość rozlana, co wspomniałem wcześniej, staje się źródłem jedności między wiernymi i Bogiem oraz między nimi samymi. Oczywiście święty Augustyn zna również inne określenia Ducha Świętego i je także szerzej lub krócej rozwija. Mówi zatem o pocieszycielu, o duchu mądrości, o uświęcicielu, czy nawet o palcu Bożym, ale mniej te wątki rozwija, a nam brakuje czasu, aby to wszystko tutaj przytoczyć.
Jaki jest związek Ducha Świętego z sakramentami?
Dla ojców Kościoła było rzecz oczywistą, że zadaniem Ducha Świętego jest uświęcanie człowieka. To wynika niejako z jego natury, bo przecież jest on święty ze swej istoty. Tę funkcję uświęcania Duch Święty spełnia przede wszystkim w sakramentach, w których działa. Mówiąc o sakramentach, mamy na myśli głównie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, bo to na nich koncentrowała się uwaga ojców. Swoje przeświadczenie opierali po części na wypowiedziach Pisma Świętego, a po części były to efekt ich spekulatywnych dociekań. Działanie Ducha Świętego rozpoczynało się w Chrzcie Świętym. Katolicy, duszpasterze i teologowie zdawali sobie z tego doskonale sprawę, jakkolwiek nie zawsze to głośno wyrażali. Najwięcej do powiedzenia w tej materii miał już w III wieku święty Cyprian, biskup Kartaginy. Za jego czasu wybuchł spór o to, kto może ważnie udzielać chrztu. Chodziło zwłaszcza o chrzest udzielany przez heretyków. Biskup Cyprian stał na stanowisku, że chrztu mogą udzielać tylko ci, którzy należą do Kościoła, bo tylko w Kościele jest Duch Święty. Kościołowi Chrystus Ducha Świętego obiecał i rzeczywiście nim go obdarował. Teraz Duch Święty działa tylko w Kościele, stając się źródłem uświęcania członków Kościoła. W ten sposób działa w chrzcie, gładząc wszystkie grzechy i stając się źródłem świętości człowieka. Odpuszczenia grzechu można doznać tylko tam, gdzie Duch Święty działa i gdzie jest. I stąd tylko Kościół może być miejscem ważnego i skutecznego chrztu. Następni ojcowie pogłębiali naukę o roli Ducha Świętego w sakramencie chrztu i ją poszerzali. Zwracano też uwagę na samo uświęcenie wody chrzcielnej, nad którą nas wzywano Ducha Świętego. Święty Ambroży przekonywał nowo ochrzczonych w katechezie, cytuję: przychodzi kapłan, wypowiada modlitwę nad wodą chrzcielną, wzywa imienia Ojca, błaga o obecność Syna i Ducha Świętego i Duch Święty zstąpił. Koniec cytatu. Woda zmieniła swe właściwości właśnie mocą Ducha Świętego, który ją napełnia. Obmycie chrzcielne, dokonywane taką wodą, sprawia nadzwyczajne i wielorakie skutki. Święty Ambroży, mówiąc o skutkach chrztu świętego, wśród których wyróżniał odrodzenie do nowego życia, uzasadniał to tak. Cytuję: doskonałe odrodzenie jest dziełem Ducha Świętego. Duch bowiem jest twórcą nowego człowieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Święty Augustyn nieco później bardziej wiązał działanie Ducha Świętego w chrzcie z odpuszczeniem grzechów. Według niego Duch Święty, który został udzielony apostołom na odpuszczenie grzechów, dokonuje tego teraz w Kościele w chwili chrztu świętego, kiedy to człowiekowi odpuszczone zostają wszystkie grzechy. Wspomniany już święty Cyryl Jerozolimski pouczał katechumenów o ścisłym związku znaku sakramentalnego, jakim jest polanie wodą z udzielaniem Ducha Świętego. Tutaj cytuję ładny tekst: gdy stąpisz do wody, nie patrz na wodę, lecz bierz uświęcenie w mocy Ducha Świętego. Bez obojga nie staniesz się doskonały. A nie ja tak uczę, lecz Pan Jezus, który ma nad tym władzę. Mówi on: jeśli kto nie odrodzi się z wody i ducha, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Ani ten, który wprawdzie obmyty został wodą, ale ducha nie otrzymał, nie posiada pełni łaski, ani ten, który nawet jest bohaterem cnoty, ale nie otrzymał pieczęci przez wodę, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Śmiała to nauka, ale nie moja, lecz Jezusa, który ją objawił. Koniec cytatu. Od chwili chrztu Duch Święty przebywa w człowieku, stając się źródłem jego uświęcenia, bo świętość człowieka polega na posiadaniu Ducha Świętego. Natomiast stan grzechu na jego braku. Już u Orygenesa znajdziemy takie tłumaczenie, cytuję: z lektury Pisma Świętego wiemy, że Duch spoczywa nie na wszystkich ludziach, tylko na świętych i błogosławionych. Duch Boży spoczywa na tych, którzy są czyści sercem, oraz na tych, którzy oczyszczają swoje dusze z grzechu. I na odwrót. Nie zamieszkuje w ciele poddanym grzechom, choćby nawet niegdyś w nich mieszkał. Duch Święty bowiem nie znosi towarzystwa złego ducha, nie lubi być blisko niego. Jest przecież rzeczą oczywistą, że w chwili popełnienia grzechu w sercu człowieka znajduje się zły duch i on odgrywa tam swoją rolę. Kiedy udzielamy mu miejsca i przyjmujemy go przez złe myśli i naganne pragnienia, wówczas Duch Święty zasmucony i, że tak powiem, prześladowany odchodzi od nas. Koniec cytatu z Orygenesa. Dopóki Duch Święty przebywa w człowieku, człowiek zachowuje więź z Bogiem, czyli posiada łaskę, jak to powie późniejsza teologia. Z Duchem Świętym wiązano też możliwości odpuszczania grzechów w dalszym życiu chrześcijanina, czyli przez szeroko rozumianą pokutę. Jednak w czasach ojców Kościoła ten wątek był mniej rozwinięty.
A jaki jest związek Ducha Świętego z innymi sakramentami?
Chociaż Duch Święty zamieszkuje w człowieku od chwili chrztu, to szczególne jego udzielanie ma miejsce w następnym po chrzcie obrzędzie namaszczenia i włożenia rąk. Późniejsza teologia mówi o sakramencie bierzmowania. W starożytności tych dwóch sakramentów tak mocno nie rozdzielano. Pierwszym autorem, który mówił o specjalnym namaszczeniu, podczas którego następuje udzielenie Ducha Świętego, był Tertulian. Według niego na każdego z ochrzczonych Duch Święty wstępuje po chrzcie podczas specjalnego obrzędu włożenia rąk i namaszczenia, czyli w sakramencie bierzmowania, jak to zostanie później nazwane. Właśnie wtedy ów Duch Najświętszy od Ojca chętnie wstępuje na oczyszczone i błogosławione ciało. Świadectwo Tertuliana jest nie tylko istotne z punktu widzenia nauki o Duchu Świętym, ale jest też najstarszą znaną nam wyraźnie informacją o udzielaniu sakramentu bierzmowania. W wprawdzie w ścisłej łączności z chrztem, ale wyraźnie od niego odróżnionym. W nieco późniejszym okresie, gdy chrztu udzielano już w baptysterium, włożenia rąk i namaszczenia specjalnym olejem, czyli krzyżmem, dokonywał biskup po wyjściu z baptysterium u wejściu do kościoła. Tam obrzęd był ściśle związany z działaniem Ducha Świętego. Znów warto przywołać słowa z katechezy. Cytuję: staliście się chrześcijanami, czyli namaszczonymi, ponieważ przyjęliście znamię Ducha Świętego. Gdyście wyszli ze źródła wód świętych, naznaczono was krzyżmem, będącym znakiem tego namaszczenia, którym został namaszczony Chrystus, to jest namaszczenia Ducha Świętego. Bacz, abyś owego oleju nie uważał za zwykły i pospolity, jest on święty i nie jest już zwykłym, ani, jeśli tak wolisz nazywać, pospolitym. Po wypowiedzeniu wezwania, lecz jest darem Chrystusa i Ducha Świętego. Olej ten stał się skuteczny dzięki bóstwu. Czoło twoje i zmysły zostają symbolicznie namaszczone olejem. Ciało zostało nim namaszczone, dusza natomiast zostaje uświęcona Duchem Świętym, ożywicielem. Koniec cytatu. Co sprawia w tym sakramencie namaszczenia i włożenia rąk Duch Święty? Tych działań wyróżniano wiele, ale najważniejsze, ściśle związane z tym sakramentem, polegało na uczynieniu z ochrzczonego chrześcijanina. Katecheci wyraźnie odróżniali, że namaszczenia, którego biskup udzielał neofitom u wejścia do kościoła, miało oznaczać udzielenie Ducha Świętego, który zstąpił na Chrystusa po jego chrzcie w Jordanie. Jak wiemy, samo imię Chrystus pochodzi właśnie od namaszczenia. Dlatego biskupi też wywodzili nazwę chrześcijanin od namaszczenia Duchem Świętym. Stąd słowa biskupa: zwiecie się chrześcijanami, dopóki nie byliście godni chrztu i łaski Ducha Świętego, nie zasługiwaliście w ten sposób wystarczający, by być nazwani chrześcijanami, ale byliście dopiero na drodze do tego. Święty Augustyn łączył namaszczenie Chrystusa z każdym chrześcijaninem w ten sposób. Imię Chrystus pochodzi od namaszczenia. Namaszczona została nie tylko nasza głowa, czyli Chrystus, ale także Jego ciało, czyli my wszyscy. Namaszczenie odnosi się zatem do wszystkich chrześcijan. My wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa, ponieważ wszyscy jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym. Namaszczenie Krzyżem Świętym było wystarczającym znakiem, że poganin stał się chrześcijaninem, czyli namaszczonym Duchem Świętym. Na nazwę chrześcijanina w pełni dopiero od tej chwili zasługiwał. Ten obrzęd namaszczenia Duchem Świętym, jak to nazywano, nie mógł być pominięty, a czasem wręcz decydował o przynależności do Kościoła. Zdarzało się bowiem, że chrztu udzielano w nadzwyczajnych okolicznościach, np. w chorobie, w niebezpieczeństwie śmierci. Nie można było wtedy udzielić namaszczenia niebiańskim krzyżmem. Nie było ku temu warunków. Gdy ochrzczony w ten sposób wychodził z opresji, należało go przedstawić biskupowi, wówczas dopiero przez modlitwę i włożenie rąk otrzymywał Ducha Świętego, bo biskup, jak to mówiono, na ziemi wkładał ręce, a Bóg z nieba posyłał Ducha Świętego. Jeszcze ważniejsza była ta ceremonia w przypadku osób ochrzczonych w herezjach lub w grupach schizmatyckich. Jeżeli chcieli zostać włączeni do kościoła, to chrzest uważano za ważny i już go nie powtarzano. Natomiast taki ochrzczony musiał złożyć katolickie wyznanie wiary i stanąć przed biskupem, by on włożył na niego ręce i namaścił go Duchem Świętym. Był to znak przyjęcia do kościoła, bo chociaż chrzest można było otrzymać również od heretyków i schizmatyków, to na jednym z synodów bardzo jasno przypomniano, tu cytuję: do wspólnoty kościelnej przyjmuje jedynie przez wezwanie siedmiorakiego Ducha Świętego i przez nałożenie rąk biskupich. Koniec cytatu. Ducha Świętego można było otrzymać tylko w kościele katolickim i dopiero od tej chwili było się prawdziwym chrześcijaninem. Oczywiście w sakramencie nazwanym później bierzmowaniem Duch Święty nie tylko namaszczał, dając jakoby swoje znamie, czyli pieczęć duchową, wierzono również w różne dary, którymi namaszczony był przez Ducha Świętego obdarowywany. Najczęściej wymienia się w tym kontekście znane nam dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, mocy, poznania, pobożności, świętej bojaźni. Stanowią one, jak to nazywano, jakby 7 mocy Ducha Świętego. Są one jakby podstawowe i zasadnicze. Również w trzecim i ostatnim sakramencie inicjacji chrześcijańskiej, czyli w Eucharystii, rola Ducha Świętego jest niepodważalna, chociaż o tym ojcowie Kościoła mniej się wypowiadali. Podkreślano jego istotną rolę w przemianie, jaka zachodzi w trakcie sprawowania Eucharystii, oraz wskazywano na uświęcające działanie Ducha Świętego w Eucharystii. U Cyryla Jerozolimskiego znajdziemy jednoznaczne stwierdzenie, że po wezwaniu Ducha Świętego, cytuję, chleb eucharystyczny nie jest już chlebem, ale ciałem Chrystusa. Ten ojciec doda jeszcze, chcąc podkreślić działanie Ducha Świętego, czegokolwiek dotknie Duch Święty, to wszystko jest uświęcone i przemienione. Podobne myśli znajdziemy u innych ojców, zwłaszcza greckich i syryjskich. Święty Efrem w poetyckiej formie pouczał: w Twym chlebie żyje Duch, który nie może być spożyty. W Twym winie płonie ogień, który nie może być wypity. Duch w Twym chlebie, ogień w Twym winie są wielkimi cudami, jakie przyjmują nasze wargi.
Czym spowodowane było zainteresowanie ojców Kościoła pneumatologią?
Wpływały na to różne okoliczności. Pierwszym i zasadniczym był, nazwijmy to, obowiązek katechetyczny. Prawdę o Duchu Świętym należało przedstawić, bo stanowiła ona jeden z dogmatów wiary katolickiej. Oczywiście zakres wiedzy przekazanej przy okazji był uzależniony od lokalnych potrzeb. Podczas kateches przygotowujących do chrztu należało ukazać przynajmniej rolę Ducha Świętego w sakramentach. Czasem wystarczyło podać tylko podstawowe wyjaśnienia, ale były sytuacje, kiedy duszpasterze musieli dość szczegółowo i dogłębnie tą świętą kwestią zajmować. Podobnie było w przypadku egzegezy tekstów mówiących o Duchu Świętym. Homileta był zmuszony przynajmniej pobieżnie je wyjaśnić, gdy komentował dany tekst podczas liturgii. Czasem do podjęcia tematu zmuszali heretycy. Gdy pojawiły się błędne interpretacje tego dogmatu, zmusiło to biskupów do szukania i znalezienia właściwych wyjaśnień. Można w uproszczeniu nawet powiedzieć, że pojawienie się herezji dotyczących Ducha Świętego prowokowało rozwój katolickiej pneumatologii. Wspomniane w poprzednich wykładach pisma biskupa Atanazego z Aleksandrii, listy do Serapiona, które były taką właśnie reakcją na heretyckie poglądy. Paradoksalnie, dyskusje na ten temat prowokowali również wrogowie religii katolickiej. Tak było w przypadku Orygenesa. Pogański myśliciel Celsus wykpiwał w swym dziele, szydząc z chrześcijaństwa, scenę ukazania się Ducha Świętego w postaci głębicy podczas chrztu Chrystusa. W odpowiedzi Orygenes musiał się zająć egzegezą tej sceny i wyjaśnić jej sens, i to w sposób zrozumiały także dla pogańskich czytelników. Został zatem sprowokowany do przedstawienia niektórych elementów prawdy o Duchu Świętym. Były też sytuacje, że traktaty o Duchu Świętym powstawały na zamówienie. Tak powstał pierwszy w języku łacińskim traktat poświęcony Duchowi Świętemu. Jego autorem jest święty Ambroży. Historia tego dzieła jest nader interesująca. Dzieło powstało na prośbę cesarza Gracjana. Cesarz chciał się przygotować do chrztu i prosił biskupa o wyjaśnienie prawd wiary zawartych w credo. Biskup Mediolanu takie wyjaśnienie napisał, a wtedy cesarz poprosił o dodatkowe wyjaśnienia prawdy o Trójduchu Świętym. Być może szczególne zainteresowanie cesarza tą kwestią wynikało z tego, że akurat rozpoczęły się na wschodzie spory pneumatologiczne i Gracjan chciał się lepiej orientować w tej materii. Święty Ambroży prośbie cesarza zadośćuczynił i zamówiony traktat napisał. Zebrał i przepracował homilie, które wcześniej na ten temat głosił. Uporządkował je, poszerzył w niektórych miejscach i tak powstał obszerny traktat składający się z 3 części. Nie można również zapomnieć o indywidualnych fascynacjach niektórych ojców Kościoła tą problematyką. Tytułem przykładu można wskazać świętego Augustyna. Od młodości intrygował go temat Trójcy Świętej. Jeszcze przed chrztem dogmat ten go denerwował, bo go nie mógł zrozumieć. Po chrzcie zaczął bardzo skrupulatnie zbierać materiały dotyczące tej problematyki i dogłębnie studiował. Właśnie dzieło Trójcy Świętej, w którym ukazał bardzo oryginalne ujęcie prawdy o Duchu Świętym, jest owocem tych osobistych fascynacji i studiów.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Pneumatologia patrystyczna poprowadził ksiądz profesor Antoni Żurek. Na zakończenie pytanie konkursowe. Co zdaniem świętego Augustyna najbardziej charakteryzuje Ducha Świętego? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gość.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.